chodzi, proszę, jak Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci. Juda był ojcem Fareza i Zary, ich matką była Tamar. Farez był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama. Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nasona, a Nason ojcem Salmona. Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rahab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jesaja. Jesaj był ojcem Dawida, króla. Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asafa. Asa był ojcem Jozafa, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, a Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci. Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu. Po przesiedleniu do Babilonu Jechoniaszowi rodził się Salatiel, który z kolei był ojcem Zorobabela. Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora. Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem. Ogólnie więc biorąc Abrahama do Dawida dzieli 14 pokoleń. Czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również 14 pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa. Powiem wam tak zupełnie szczerze, że chyba pierwszy raz w życiu przeczytałem ten tekst od deski do deski. I powiem wam coś więcej. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej zaniedbanych tekstów biblijnych. Rzadko kiedy jest czytany, jeżeli w ogóle. I czytanie w naszym kontekście, kiedy życie toczy się tak szybko, że wystarczyłoby z naszej współczesnej perspektywy powiedzieć, no po prostu ten tekst mówi o tym, że jest wielu ojców i mieli wielu synów. Koniec, kropka. A czytanie tego tekstu jest tak ekscytujące, jak oglądanie mokrej farby, która wysycha na ścianie. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałeś się przyglądać, jak mokra farba schnie. Tak samo ekscytujące jest czytanie tego tekstu. Zazwyczaj się go nie czyta. Ludzie, jeżeli w ogóle uda ich się zachęcić do czytania Pisma Świętego, to zaczynają w Starym Testamencie i bardzo często się zniechęcają, a jeśli się nie zniechęcą i uda im się dotrzeć do Nowego Testamentu i przewracają kartki i dochodzą do Ewangelii Mateusza, to nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja tak mam i znam wielu takich ludzi, którzy przypatrują się temu pierwszemu rozdziałowi i przeskakują dalej do wersetu 18. No bo to się wydaje bardzo mało ekscytujące. 47 imion, które są trudne do wymówienia i zresztą próbując czytać, widzieliście, jak się potykają na tych imionach, więc są naprawdę trudne do wymówienia i jeszcze trudniejsze do zapamiętania. Cztery Ewangelie, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każda z nich na swój sposób specyficzna, każda z nich inna. Każda zaczyna się inaczej. Jan, początek Ewangelii Jana to niesamowita liryka. Jan przedstawia nam wiecznie istniejącego Syna Bożego, który zdecydował się przyjść na ten świat i zamieszkać pośród ludzi. Łukasz jest erudytą i w przepiękny sposób wprowadza Jezusa, komunikując dostojnemu Teofilowi, w jaki sposób Boży plan zostaje realizowany. Marek, Ewangelia Marka jest Ewangelią akcji, tam się ciągle coś dzieje. Krótka Ewangelia i od samego początku tempo akcji jest bardzo szybkie. A Mateusz rozpoczyna mówiąc, Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci, Juda był ojcem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak ty, ale ja tak sobie myślę, że gdybym był na miejscu Mateusza i chciał zachęcić ludzi do czytania jego szczególnej Ewangelii, to pewnie bym pominął tą całą genealogię i przeskoczyłbym zupełnie dalej. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że Mateusz doskonale wie, co robi. Ponieważ Mateusz kieruje swoje słowa w pierwszej kolejności do tych, dla których genealogie były niesamowicie ważne. A dla Żydów genealogie były czymś wyjątkowym, do takiego stopnia, że oni je pielęgnowali, że oni je troszczyli się o nie, o te genealogie, przechowywali je skrupulatnie, starannie i uczyli swoich dzieci, trochę tak jak myśmy uczyli naszych dzieci, nie genealogii, ale tabliczki mnożenia. Staraliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy. Nawet mieliśmy takie niecne zamysły, żeby nasze dzieci czasami budzić w środku nocy i mówić: Adam, 7 razy 8. Nigdy tego nie zrobiliśmy, ale zaskakiwaliśmy naszych chłopców w ciągu dnia 9 razy 7. Żeby szybko powiedzieli, żeby nauczyli się tej tabliczki mnożenia od początku do końca, od przodu do tyłu, w tej, we, w te, w każdy możliwy sposób. Dla nas to było ważne. Tak samo ważne były genealogie dla narodu żydowskiego. To znaczy, że żydowski tata co jakiś czas mówił: Moshe, chodź tu, Moshe, chodź, chodź, usiądź. No powiedz tą genealogię jeszcze raz, no powiedz ją od początku. Wyrecytuj ją od początku. I taki mały Moshe, który miał 10 lat, potrafił to, co my tu czytamy i na czym się potykamy, potrafił to wyrecytować z pamięci. Bo genealogie były dla nich ważne. Genealogie pokazywały narodowi żydowskiemu, że oni się nie wzięli znikąd, że oni mają swoją przeszłość, że oni mają swoją historię, że oni mają swój początek. Genealogie określały tożsamość narodową i genealogie też wskazywały na coś szczególnego. Genealogie wskazywały adresatom Mateuszowego pamiętnika, wskazywały na to, że Bóg jest Bogiem obietnicy i że Bóg jest Bogiem, który spełnia swoje obietnice. Ta genealogia zaczyna się od Abrahama i później w ślad za nim są inni. Abraham, ojciec narodu, ten, któremu Pan Bóg łaskawie pobłogosławił, który okazało się później miał niesamowite błogosławieństwo od Boga w postaci tego, co posiadał, ale był łaskawy, był hojny, był gościnny, dzielił się tym wszystkim, co ma, był uczynny, chciał przeżywać swoje życie dla Pana Boga najlepiej, jak potrafił. A można powiedzieć, że Abraham miał wszystko. No może prawie wszystko, bo jak wiecie, jednego brakowało w jego życiu, brakowało mu potomka. I tak naprawdę modlił się o tego potomka, otrzymał obietnicę Bożą potomka i czekał, jak długo, pamiętacie, jak długo czekał na tego potomka? 25 lat. I w końcu zrodził się potomek. I ta księga Starego Testamentu, Boża księga, w kontekście tych genealogii jest księgą, która pokazuje, że Bóg krok po kroku sukcesywnie dotrzymuje słowa i spełnia obietnicę. Abraham uchwycił się kurczowo tej Bożej obietnicy, podobnie jego żona, podobnie Hana w Starym Testamencie, podobnie cały naród izraelski i tych obietnic jest tak wiele, że nie sposób je zliczyć. Ktoś próbował kiedyś i powiedział, że tych obietnic jest pewnie tak ze 360, trochę tak jakbyśmy myśleli kategoriami jedna obietnica na każdy dzień. Nie wiem, czy jest jakikolwiek fragment, w którym Bóg mówi o czymś, co ma się spełnić i dodaje: obiecuję. Nie wiem, czy jest taki fragment. Wydaje mi się, że Bóg po prostu mówi, że coś się wydarzy. Kierując te słowa do człowieka, oczekuje, że ten, do którego słowa są kierowane, albo się uchwyci tej obietnicy i uchwyci Boga za słowo, albo też ją odrzuci. Wielu było takich, którzy się uchwycili. I być może to cię zaskoczy, ale nie widzieli rozwiązania i nie widzieli spełnienia tej obietnicy ze swojego życia. Abraham był szczęściarzem, bo widział tego potomka ze swojego życia, ale to była jedna z obietnic. Tak naprawdę tych obietnic było wiele i Abraham też usłyszał obietnicę potomka, który będzie tym ostatecznym, który będzie tym zbawicielem, który będzie tym wyjątkowym Mesjaszem, który będzie tym, który uratuje swój lud. I wielu było takich w Starym Testamencie i w Nowym, którzy uchwycili się tej obietnicy i trzymali się jej tak kurczowo, że zeszli do grobu, poszli na spotkanie z Panem i za ich życia ta obietnica się nie spełniła. Mimo wszystko Bóg jest tym, który jest Bogiem, który dotrzymuje słowa, nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy. Bóg ma swój sposób działania, swoje motywy, swoją koncepcję na życie i na świat i Bóg to sukcesywnie realizuje. I genealogia, którą czytałem przed chwilą, jest niczym innym jak wskazaniem na to, że Jezus jest tym obiecanym od Boga ratunkiem, który przyszedł na świat. Ta historia pokazuje nam, że Jezus nie wziął się znikąd. Mateusz daje nam szerszy obraz, trochę większą historię i Mateusz w swojej genealogii jest selektywny. Tych genealogii jest kilka w Nowym Testamencie, one się trochę różnią od siebie. Bo autorzy tych genealogii, kiedy je spisywali, to myśleli bardziej kategoriami, jak się wypełnia historia, którą Bóg tworzy, raczej niż detaliczny zapis każdego pojedynczego imienia. Więc Mateuszowi zależy na tym, żeby pokazać, że Jezus ma swój początek, ma swoją historię. Jezus wcielony ma swój początek. Nie ten odwiecznie istniejący Syn Boży, ten wcielony ma swoją historię, nie wziął się znikąd i wskazuje na różne postacie. Dwie kluczowe postaci przypuszczalnie w tych genealogiach to jest Abraham i Dawid. Być może dlatego te dwie postacie są szczególnie wyróżnione, ponieważ to im w bezpośredni sposób została dana obietnica Mesjasza. Ale pomyśl przez chwilę, jakby tak się zastanowić nad tymi dwiema postaciami i nad tym, jak wyglądało ich życie, to Abraham mógłby spokojnie grać Pinokia, bo kłamał tak, że aż mu się nos wydłużał. Albo jak to mawiali starsi ludzie kiedyś, kłamiesz tak, że aż ci się z nosa kurzy. I jak mi to mówiono, kiedy byłem małym dzieckiem, to się zastanawiam, ale zaraz, to widać, że kłamie, że mi się z nosa kurzy. Abraham był po prostu kłamczuchem, bo okazuje się, że w całym tym swoim życiu, w którym naprawdę miał momenty, kiedy szedł za Bogiem, to jednocześnie miał takie momenty zwątpienia, momenty dezorientacji, momenty zastanawiania się, czy tak naprawdę to, co robi, to ma sens. I kiedy był przyparty do muru w podbrankowej sytuacji, zaczął kłamać. Był w tym całkiem dobry. Dawid, król Izraela, okazuje się, że pomimo swoich wielu wspaniałych cech, o których słyszeliśmy ostatnio, kiedy Artur mówił o życiu Dawida, to był człowiekiem takim jak każdy z nas, a nawet i więcej, bo się okazał w którymś momencie swojego życia mordercą. I te dwie postacie są wymienione w tej linii genealogicznej Jezusa. Są też inni. Jakub, nie wiem, czy znam większego oszusta od Jakuba, kiedy czytam Stary Testament, totalnie dysfunkcyjna rodzina. Nie wiem, czy znam bardziej dysfunkcyjną. Wszyscy jesteśmy na swój sposób dysfunkcyjni, ale rodzina Jakuba, jeżeli chcecie się pocieszyć nawzajem, chcemy i poklepać i zobaczyć, czy są ludzie, którzy są bardziej dysfunkcyjni niż my, to wystarczy przejść do Starego Testamentu, żeby zobaczyć życie rodziny Jakuba. Totalna dysfunkcja. Jechoniasz, najgorszy król Izraela. Taki król, że przelał tyle krwi, że się strumieniami ta krew lała i on jest wymieniony tutaj w tej genealogii. I co jest ciekawe, pośród tych wszystkich imion, Abraham, Dawid, których życie pozostawia wiele do życzenia, Jakub, Jechoniasz, pewnie zwróciliście uwagę już na to, że też wymienionych jest tutaj 5 kobiet, co jest wyjątkiem. Wyjątkiem jest jak gdyby podwójne znaczenie tego wyjątku. Po pierwsze, Mateusz, który jest autorem tej Ewangelii, był Żydem. W kontekście żydowskim od małego Mateusz, który był celnikiem, który gdzieś tam zboczył z drogi, którego gdyby Jezus go nie uratował, to wolę nie myśleć, jakby wyglądało jego życie. Mimo wszystko miał zakodowane pewne wartości żydowskie, pewne przyzwyczajenia, pewne rytuały. I przecież każdy Żyd codziennie modlił się, dziękując Bogu, że nie jest poganinem, że nie jest kobietą i że nie jest psem. O te trzy rzeczy. Więc i za to dziękował Panu Bogu każdego dnia. I Ewangelista Żyd Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię od genealogii i w tą genealogię wplata 5 kobiet. I wiecie, to nie byłoby być może problemem, gdyby nie fakt, że te 5 kobiet, kiedy się znowu o tym pomyśli, to no nie można przejść obojętnie obok faktu, że Tamar domagała się sprawiedliwości od swojego ojca. I tej sprawiedliwości nie było. I domagając się tej sprawiedliwości, przeczytajcie sobie proszę w domu historię Tamar, tej sprawiedliwości nie było, co oznaczało, że Tamar ubrała się jak kobieta lekkich obyczajów, zasłoniła swoją twarz i nie ujawniając swojej tożsamości wyszła naprzeciw swojego teścia. I się okazało później koniec końców, że okazała się być bardziej prawa niż on i cała jego rodzina. No, ale to była Tamar. Później czytamy o Rahab, która była kobietą jednego wieczoru i gdyby nie to, że przejęła 2 szpiegów i zdecydowała się pójść za Bogiem Izraela, to przypuszczalnie ten zawód, najstarszy zawód świata, to pewnie byłoby tym, z czego by dalej żyła i dalej by tak funkcjonowała. Rut nie była Żydówką. Dalej Mateusz mówi o żonie Uriasza i nawet nie wspomina imienia Betrzeby, żona Uriasza, po prostu żona Uriasza, ale wszyscy znamy doskonale historię Dawida, jak puścił wodze fantazji i skończył w łóżku z Betrzebą. No i Maria. Kobieta, która mówiła w którymś momencie, spodziewam się dziecka, ale to tak Duch Święty, to nie ty Józef, to Duch Święty tak to zrobił. Grupa studentów poradnictwa rodzinnego miała takie zadanie do wykonania. każdy z nich miał stworzyć swój genogram. To polegało na tym, że mieli cofnąć się wstecz tak daleko, jak to było możliwe i takie drzewko genealogiczne przygotować i rozrysować to. I obok tych poszczególnych imion, które rozrysowywali, każdy z nich został poproszony o to, żeby napisać te trudne rzeczy, które miały miejsce w ich rodzinie. I kiedy spotkali się razem na takich warsztatach i rozmawiali o tym, to jak to relacjonuje jeden ze studentów, to było bardzo poruszające i odkrywcze dla wielu z nas, kiedy mówiliśmy o tym, jak wyglądało życie naszej rodziny i jakie są pewne wzorce, które się gdzieś tam powtarzają. I okazywało się, że nie było żadnej rodziny w gronie tych, którzy przygotowywali to zadanie, która mogłaby powiedzieć, o, nasza genealogia rodzinna to jest po prostu tu nie ma żadnych cieni, tu nie ma żadnej szarości, to jest wszystko klarowne, białe, wspaniałe, radosne. Okazało się, że była zdrada, że była depresja, że był rozwód, że były zranienia, kolejna zdrada, coś tam jeszcze i po kolei. I ci studenci później o tym rozmawiali. Wiecie, genealogie dzisiaj nie są za bardzo popularne w naszym kontekście kulturowym. Nie wiem, być może to wynika z tego, że życie toczy się tak szybko do przodu, że nie mamy czasu zastanowić się, przestanąć i pomyśleć o tym, jakie są moje korzenie rodzinne. Być może to wynika nie tylko z tego, że nie mamy czasu, ale że nie jesteśmy w stanie dociec, bo był taki czas w moim życiu, kiedy miałem czas, a nie byłem w stanie sięgnąć zbyt głęboko, bo wszyscy, którzy coś wiedzieli, to już podchodzili, ich nie było. Ale być może tak to jest, że nie chcemy się przejmować, nie chcemy myśleć genealogiami, bo boimy się, że jeżeli zaczniemy drążyć i wertować i cofać się wstecz, to będziemy odkrywać takie rzeczy, których nie chcielibyśmy odkryć w życiu naszej rodziny. Jedna ze scen filmu Hitch przedstawia głównego bohatera, którym jest Will Smith, który chce zrobić wrażenie na Ewie Mendez. Zaprasza ją na wyspę Ellis, do której przybywali, jak niektórzy z was możecie wiedzieć, pierwsi imigranci do Stanów. I tam są archiwa całe, i dzienniki, archiwa, w których są powpisywane imiona i nazwiska, kto kiedy przybył. Will chce zrobić wrażenie na Ewie, w związku z tym pokazuje jej to, do czego doszedł, do czego się dokopał. Dokopał się do jego przodka, którym był rzeźnik z Cadiz. To myślał, że to był rzeźnik, bo takim zawodem się trudnił. A okazuje się, że rzeźnik z Cadiz trudnił się rzeźnictwem, ale innego rodzaju. Pozbawiał życia ludzi. I Ewa Mendez, to jest taka scena, kiedy Ewa stoi przez chwilę, a później wybiega, zaczyna mówić, podnosi głos, krzyczy i wybiega na zewnątrz, bo ma ogromny żal do głównego bohatera, do Smitha. Ma żal, że jej to pokazał, ponieważ to była ta historia rodzinna, o której ona chciała całe życie zapomnieć, nie chciała o tym wiedzieć, a on jej o tym przypomniał. Ale pomyśl przez chwilę o genealogii Jezusa. Kiedy czytam ten tekst, tych pierwszych 17 wersetów, to dochodzę do wniosku, że ona jest tak poplątana, jak każda inna. Bo gdy się przyjrzeć bliżej tym postaciom, które wymienia Mateusz w swojej genealogii, też w tych pozostałych Ewangeliach, to okaże się, że tam też była przemoc. Okazuje się, że tam też było cudzołóstwo, że tam też była zdrada, że tam też były uzależnienia, że tam też były zranienia. I najciekawsze jest to, że Mateusz, który przedstawia tą genealogię, chce nam uzmysłowić, że Bóg chce uczynić ciebie częścią swojej rodziny. Takiej właśnie rodziny. On chce cię włączyć w swoją historię. Bo widzisz, Biblia to niewygładzone żywoty świętych, w których czytamy o zupełnie bezgrzesznych ludziach, którzy byli tak święci, że unosili się ponad przeciętną. I Bóg jest na tyle wielki, kiedy o tym myślę, że nie boi się przyjść na świat w efekcie tej historii, na którą sam pozwala i którą sam tworzy. Niebawem będziemy świętować w szczególny sposób przyjście Jezusa na świat, kiedy Bóg objawił się jako bezbronny noworodek, który niebudzący grozy. I to może brzmieć skandalicznie, ale tak naprawdę Bóg, by zaprzyjaźnić się z nami, musiał się uczyć mówić, nosić pieluchy, potykał się, robiąc swoje pierwsze kroki. I wiecie, do tej pory myślałem o tym, kiedy myślałem o tym, jak bardzo Bóg się musiał ograniczyć i myślałem o tym, że Bóg, ten wiecznie istniejący Bóg, Stwórca całego Wszechświata, którego my nie jesteśmy w stanie nawet mikroskopijnej wielkości zrozumieć, Stwórca całego Wszechświata przychodzi na ten świat, wciska, jak to powiedział chyba Philip Yancey, czy któryś ze świetnych poetów, wciska na siebie gorset człowieczeństwa, żeby przyjść na tę ziemię. I ja sobie myślę, gdybym ja miał wprowadzić Zbawiciela na ten świat, to pewnie od razu by przyszedł jako dorosła osoba i rozprawiłby się z grzechem tego świata i nie wiadomo, co tam by jeszcze robił. A Bóg w swojej potędze i wielkości sprawia, że przychodzi, ogranicza się tak bardzo, że przychodzi jako dzieciątko. Małe, bezbronne dziecię, którego życie jest w niebezpieczeństwie, wydaje się być w niebezpieczeństwie. Do tej pory myślałem o tym, że to jest to. A teraz, kiedy czytam Genogię, to sobie myślę, Boże, jeszcze coś więcej? To znaczy nie tylko to, ale zanim przyszedłeś na świat, to pozwoliłeś na to, żeby przyjść i być efektem, jak gdyby... żeby twoja rodzina w taki właśnie wyglądała sposób? Zejdę do nich i zamieszkam pośród nich. Rozbiję pośród nich swój namiot, jak mówi ewangelista Jan. Stanę się taki jak oni. Ale zacznę od tego, że będę dzieckiem. A nie, więcej. Zacznę od tego, że będę dzieckiem, które się narodzi z rodziny, która jest tak poplątana, że nikt nie będzie mógł powiedzieć, moja była bardziej. Jezus jest tym obiecanym od Boga ratunkiem, który przyszedł, ale więcej. Jezus doskonale zna twoje rodzinne zmagania i chce te rodzinne zmagania, o których dobrze wie, o nich wszystkich, wpleść i użyć je, aby twoje zmagania były częścią Jego historii. Nie wiem, czy czytasz Biblię. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że czytasz obszerne fragmenty tekstu Pisma Świętego, bo do tego siebie nawzajem zachęcamy regularnie. Chcemy być znani z tego, że jesteśmy wspólnotą biblijną. To znaczy, Boże Słowo jest dla nas ważne. Ale wiem, że można czytać Biblię na zasadzie wyrywków, fragmentów wyrwanych z kontekstu. Można ją czytać atomicznie. Jeden tekst tu, drugi tekst tam. Raz mały fragment z Ewangelii, raz coś tam ze Starego Testamentu. Rzecz w tym, że Biblia to Boża historia. Jedna cała historia w dwóch odsłonach. Jest pewnego rodzaju progresja. Od Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Od Abrahama do Jezusa minęło 2000 lat. W tym czasie pojawiali się wielu ludzi pojawiło się, którym Bóg mówił, obiecuję. No, nie użył słowa obiecuję, powiedział, to i to zrobię. Od Abrahama do Jezusa 2000 lat. Później tak zwanych 400 milczących lat, kiedy nie było żadnych proroków, kiedy nic się nie działo i ludzie mogli myśleć sobie, no przychodzi czy nie przychodzi? Czy zaginął gdzieś w akcji i go nie będzie? I w końcu, kiedy przyszedł, to przyszedł inaczej niż to, w jaki sposób to sobie wielu wyobrażało, ale przyszedł, spełnił swoją obietnicę. Dzisiaj my jesteśmy z tej drugiej strony krzyża. Wiemy o zmartwychwstaniu i wiemy o tej obietnicy powtórnego przyjścia, ale znowu niektórzy mogą pytać, no przychodzi, wraca powtórnie czy nie wraca? I to może być tak, kochani, ja co roku słyszę, czasy są takie, że może to już. I może tak, może w każdej chwili wrócić. I tym żyjemy, w to wierzymy, że Jezus powróci po swój lud. A może to być za 5 albo 10 lat, albo za 20, albo za 100. Ja nie wiem. Nikt nie wie. Nawet Syn Człowieczy nie wie, ale to może być w każdej chwili, może być dzisiaj. Pytanie, czy ja jestem tym, który się uchwycił obietnic Jezusa i czeka na spełnienie się, bo Bóg jest Bogiem, który spełnia każdą ze swoich obietnic. To był rok znaczący dla nas, dla naszej rodziny. Miał takie podwójne znaczenie. Adaś, Beata mi przywiozła informację, kiedy byłem na pobycie naukowym, że będziemy mieli czwarte dziecko, a więc żyliśmy tym czwartym dzieckiem. I to był czas, kiedy wyjechałem na pobyt 6 tygodni, to był pobyt naukowy. Siedziałem w bibliotece, w zasadzie po 8-10 godzin dziennie, od rana do wieczora, bo chciałem skończyć to, co zacząłem. Ale w kontekście tego pobytu naukowego mieliśmy jako grupa studentów z Europy Środkowo-Wschodniej możliwość spotykania się z ludźmi, którzy byli zapraszani w ciągu dnia na takie półgodzinne, 15-minutowe opowiedzenie coś o sobie. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy przyszedł barczysty, czarnoskóry mężczyzna, który usiadł obok mnie. Myślałem sobie, ciekawy, no jakiś taki facet, nie widziałem go tu wcześniej, taki wielki trochę, taki, ja taki kurczaczek przy nim i tak siedział obok mnie i w którymś momencie osoba prowadząca to spotkanie poprosiła Angulusa, bo tak miał na imię, przedstawia go Angulus Wilson, powiedz ze dwa słowa do naszych studentów. Okazało się, że Angulus, kiedy zaczął mówić, to mówi o tym, że był mafiozem w Chicago, był częścią gangu. Wymuszenia, haracze, rozboje, pobicia i użycie broni było czymś zupełnie normalnym dla nich, dla niego. Bóg postawił na jego drodze ludzi takich, którzy powiedzieli mu dobrą nowinę, jego życie się zmieniło i w momencie, kiedy siedział obok mnie ten facet, którego dłonie były jak bochenki chleba i mówił o swoim życiu i o tym, jak ono wyglądało i mówił trochę o swoim dzieciństwie, to nie mogłem uwierzyć w to, że siedzę koło faceta, który ma taką przeszłość. I teraz angażuje się w mówienie dobrej nowiny ludziom w więzieniach na terenie Stanów. Ktoś trafnie zauważył, jeżeli Jezus miał ludzi o wątpliwej reputacji za swoich przodków, to nie powinno dziwić, że ma takich za swoich naśladowców. Zawodzą, potykają się, czasami upadają, ale chcą iść za Jezusem. Posłuchaj. Nie wiem, jak wyglądało twoje życie. Nie wiem. Niektórych z was znam lepiej, innych nie aż tak bardzo, jak chciałbym. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy kiedyś usiedli, wypili sobie kawę i porozmawiali o przeszłości, że usłyszałbym takie rzeczy, o których może nie chciałbyś mówić. Bo są takie karty historii, twojej historii rodzinnej, których się wstydzisz i nie chcesz o tym mówić. Prawda, która się wyłania z lektury tych 17 pierwszych wersetów Ewangelii Mateusza jest taka, że twoja rodzinna przeszłość, jakakolwiek by ona nie była, nie jest w stanie powstrzymać Boga, aby uczynił cię częścią swojej rodziny. Nie jest w stanie. A jeżeli to już się stało i stałeś się częścią jego rodziny, to bądź dzisiaj zachęcony. Czasami mamy takie tendencje myśleć o tym, że czy Bóg się rzeczywiście przejmuje, czy Bóg się troszczy, czy Bóg nie zapomniał czasami o mnie? Bo są choroby, są wyzwania, jest utrata pracy, są zniechęcenia różnego rodzaju, jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy zdruzgotani. Nawet gorsze rzeczy się dzieją. Rozwody, zdrady małżeńskie, rzeczy się dzieją takie, że nam się po prostu w głowie to nie mieści i myślimy, no nigdy nie myślałem, że moją rodzinę to spotka albo mnie to spotka. Jeżeli przyjdziesz z tym do Boga dzisiaj, do Jezusa i będziesz z Nim o tym rozmawiał, to wyobrażam sobie, że Jezus, to są oczy mojej wyobraźni, że Jezus, gdyby siedział koło ciebie fizycznie, to by przytakiwał i mówił, ja to doskonale rozumiem. Ja to wiem. Moja rodzina też przez to wszystko przechodziła. Myśmy tego wszystkiego doświadczyli. Twoja rodzina przeszłość nie jest w stanie powstrzymać Boga, aby uczynił cię częścią swojej rodziny i użył ciebie na swoją chwałę w taki sposób, że nawet sobie tego dzisiaj nie wyobrażasz. Niech cię Pan Bóg błogosławi i prowadzi. Amen.